teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura zapraszam Państwa na spotkanie z reżyserem teatralnym Krzysztofem Garbaczewskim. Rozmawiać będziemy o jego eksperymentalnym projekcie, który badał granice i możliwości przede wszystkim sztucznej inteligencji. Stało się to kilka dni temu na scenie MOS Teatru imienia Słowackiego. Już za chwilę wszystkie szczegóły.
Tekst naszego spektaklu, tak zwana ludzkość w obłędzie, powstaje we współpracy ze sztuczną inteligencją. Jest to takie dla nas ciekawe narzędzie do próby wydobycia tego dramatu z takiego niebytu, bo wiemy, że to jest zaginiony dramat Witkacego, więc zostały nam tylko cztery postaci i jakiś ich opis. No i okazuje się, że jednak na podstawie tych danych, jak ta sztuczna inteligencja jest w stanie wyłowić nam pewne wątki czy pewne tropy, którymi możemy nagle podążać i rozwijać trochę ten nieistniejący tekst. Więc z jednej strony to jest takie narzędzie do archeologiczne trochę, takiej archeologii tekstualnej. Z drugiej strony sam Witkacy, jak wiemy, pozostawał bardzo krytyczny wobec technologii, więc tutaj jakby dalej podążamy trochę tym duchem i jakby mimo iż używamy tych narzędzi, to one jednak służą nam do tego, żeby właśnie się zastanawiać nad ich rolą w dzisiejszym świecie i przyjrzeć się tej roli jakby jej skutkom. Wydaje mi się, że tutaj jakby wobec też takich głosów, powiedzmy, które pozostały krytyczne wobec właśnie wykorzystania wszelkiej tej sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że tutaj to jest coś takiego, że ona jednak nam nie zastępuje jakby tej naszej działalności, tylko jest takim narzędziem do właśnie wyłonienia jakichś tropów, które na tej jakby w innym sposobie nie byłyby możliwe do uchwycenia. Jest to bardziej takie badanie roli tych nowych technologii niż taka próba tylko atrakcyjnego zbudowania za ich pomocą spektaklu.
Ja przyszedłem po nich. Opanowałem się w miejscu, jakie jest realne. Teraz ja tutaj. Усім своїм єством, з'єднуючи обидва світи. Я емісар, який пройшов через межу. Вірність була моїм провідником. А ритуал ключем.
На показах так званої людськості в обленді можемо ще сподіватися певного експерименту на сцені, бо з однієї сторони, очевидно, цей експеримент з штучною інтелігенцією і текстом є таким діянням. Jesteśmy sami często gdzieś zaskoczeni tym wynikiem, gdzie ta sztuczna inteligencja nas prowadzi i z jednej strony to jest właśnie taki obszar dla nas badania, a z drugiej strony w tym spektaklu, ten spektakl tworzymy też ze współudziałem zespołu z Ukrainy, z Teatru w Iwano-Frankiwsku i tam aktorzy łączą się z nami nie tylko za pomocą jakichś kanałów wideo, kamer, streamingu, ale też spotkamy się we wspólnej przestrzeni, wirtualnej przestrzeni, gdzie korzystamy z gogli do wirtualnej rzeczywistości i wewnątrz tej wirtualnej rzeczywistości, czy właśnie na pograniczu tych kanałów wideo i świata cyfrowego, wirtualnego, gdzieś nasze postaci się wyłaniają z tego i w takiej formie awatarów, nie tylko aktorów w kostiumach, ale też jeszcze takiego cyfrowego rozszerzenia ich postaci, eksplorujemy treści tego dramatu, więc sama ta forma też jest, powiedzmy, dość eksperymentalna, jest jakimś dla nas ciekawym wyzwaniem. Czym dla mnie jest sztuczna inteligencja? No, to jest oczywiście takie pytanie, które można by z jednej strony oczywiście tak spojrzeć na to, czym ona jest dzisiaj, ale też oczywiście można się zastanowić, czym ona będzie w przyszłości, bo dzisiaj na dzień dzisiejszy ona jest bardzo ciekawym narzędziem do kreowania czy to treści takich tekstowych czy wizualnych i w związku z tym jest też bardzo, bardzo szybko zmieniającym się takim polem technologicznym i gdyby przypuścić to, że zacznie ona stanowić pewien rodzaj takiej superinteligencji, czegoś niemalże obdarzonego jakąś formą świadomości czy osobowości, to cały czas właśnie mam wrażenie, że pozostaje to bardzo dla nas takim wyzwaniem, wciąż wyzwaniem dla naszej ludzkości, to znaczy ta dematerializacja i przerzucenie tej osobowości w sieć cały czas tak naprawdę zadaje nam takie zwrotne pytania o to, czym jest nasza świadomość, co jest w nas takiego szczególnego, w ludziach, że zadajemy sobie te właśnie pytania, więc tutaj dla mnie sztuczna inteligencja jest całym takim polem technologicznym, które myślę, że będzie się bardzo rozwijało i bardzo to zmieni nasz sposób obcowania z treściami cyfrowymi w ogóle, więc obserwuję to pole z zainteresowaniem i myślę, że tutaj bardzo jeszcze dużo rzeczy się nowych pojawi.
Ten iteracyjny proces może być szczególnie przydatny w próbie uchwycenia tego, co mogło być intencjami Witkiewicza, lub przynajmniej wiernej aproksymacji jego eksperymentalnego i prowokacyjnego podejścia. Struktura i improwizacja. Ponieważ Witkiewicz znany jest ze swoich absurdalnych i satyrycznych sztuk, możemy również eksperymentować, łącząc podstawowy plan z kreatywnymi improwizacjami, grając na tematach szaleństwa, zniekształcenia rzeczywistości i kwestionowania tożsamości.
Myślę, że to spójna propozycja. Jednakże zwracam się do ciebie, ponieważ wydaje mi się, że możesz być w pewnym sensie pomostem między światem żywych a światem umarłych. Już wyjaśniam. Wydaje mi się, że mógłbyś pomóc mi w pewnym sensie nawiązać kontakt z Witkiewiczem, aby przemyśleć tę sztukę jako praca trójstronna. Dzięki tobie będę mogła go w pewnym sensie przywołać. Co o tym sądzisz?
To głęboka i fascynująca wizja. Rozumiem, co masz na myśli.
Po pierwsze, mam wrażenie, że zrobiłeś jakiś bardzo ważny dla siebie projekt, pokazujący, o czym dużo myślisz i co cię obchodzi, co cię zajmuje. Nie wiem, czy to jest dobra intuicja.
Tutaj
bez przesady, tak?
Nie, no wydaje mi się, że każdy jakoś projekt staram się, żeby był jakoś w jakimś sensie osobisty, prawda? Żeby opowiadał to, co jakby mnie w tym momencie, nie wiem, pociąga czy fascynuje. Pewnie za chwilę będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale tutaj też jakby...
Cię w ogóle zapytam za chwilę o to, co ja zobaczyłam, ale to za chwilę.
Ale tutaj też ta forma jakby, bo oczywiście ten spektakl jest takim eksperymentalnym projektem. Pracowaliśmy nad nim dość szybko z tych grantów takich KPO i z racji tego jest właśnie taką eksperymentalną formą, gdzie współpracujemy z Teatrem w Iwano-Frankiwsku, łącząc się kanałami wideo, ale też budując taką warstwę rzeczywistości wirtualnej, w której nasi aktorzy współpracują ze sobą i to jest taka forma, którą rzeczywiście od roku jakby rozwijam dość, powiedzmy, intensywnie, czy wracam do tego. Mamy jakieś kolejne projekty w grudniu, Księgi Jakubowe na Boskiej Komedii pokazane w Krikotece. To będzie akurat taka wersja, gdzie w Krikotece będzie Kamil Białaszek, młody reżyser, to prowadził. My będziemy z Lamamy, w nowojorskiej Lamamy to prowadzić i tam będzie 7 krajów uczestniczyło, tak jak tutaj były 2, prawda? Więc gdzieś tam ten aspekt formalny takiego eksperymentu tworzenia jakiegoś teatru symultanicznego jakby wydaje mi się gdzieś bardzo ciekawy i akurat tutaj ta współpraca z Teatrem Słowackiego, z aktorami z Teatru Słowackiego też jest jakaś bardzo owocna, z całą ekipą tutaj, no pracujemy nad tym od 3 tygodni, prawda? Więc oni dość szybko jakby wskoczyli właśnie i w tą technologię i w jakby w dziwność tej sytuacji i mam wrażenie z jakąś taką, no, fajnym efektem.
Mnie uderzył ten osobisty ton, ale to o tym może na razie zostawmy. Tak zwana ludzkość w obłędzie, czyli zaginiona sztuka Witkacego, jedna z takich legend teatralnych. Można się z tym bawić. Nie jestem pewna, co widziałam, co się tutaj działo. Zaczynając od Witkacego może. Może zacznijmy, ile to było Witkacego. Witkacego, którego nie ma.
To znaczy, no bo z samej tak zwanej ludzkości w Obłędzie został nam spis postaci, czterech postaci z takim dość krótkim opisem tych postaci, no i tytuł, prawda? Więc no wiadomo, że samego tekstu Witkacego jakby tutaj nie ma, czy nie mamy. I tak jak w tym pierwszym takim dialogu tej sztucznej inteligencji z dramaturzką naszego spektaklu, Rebeką Pierrot, która jest autorką tego scenariusza i też to ona prowadziła tę konwersację ze sztuczną inteligencją, które tak w jakimś sensie wydobyły ten tekst z takiego jakiegoś niebytu, to już w tym dialogu się pojawia to, że nie będzie to jakby próba takiej rekonstrukcji czegoś wprost, czego nie ma i próbą jakiegoś przypisania tego Witkacemu, czy takiego stworzenia jakiegoś, powiedzmy, czegoś, co by udawało język Witkacego, tylko raczej chodzi o sam proces twórczy, więc jakby w tym sensie może tutaj też jest to w jakimś sensie osobiste, no bo też pojawia się w efekcie ta postać właśnie reżysera Garbaczewskiego, który rozmawia z tym Witkacym i dyskutują jakby na ile ta czysta forma, jakby na ile te sztuki cyfrowe mogą być, realizować ten koncept czystej formy Witkacego, więc
fajny awatar notabene ci się trafił.
A, dzięki. To tutaj Marcin Kosakowski, wspaniały nasz artysta awatarów, to też jest, myślę, taka nowa kategoria, która nagle powstaje, taki artysta awatarów, prawda? I Marcin jest naprawdę bardzo fajny. To jest takie właśnie nowa dziedzina, trochę związana z modą, można powiedzieć, no bo tutaj w modzie też jakby te awatary czy elementy cyfrowe zaczynają wkraczać dość mocno. Można sobie kupić nieistniejące ubrania na Instagram, prawda? Czy jakieś różne rzeczy. Więc my jakby też tym językiem jakby operujemy.
Dobrze, czyli jeszcze ustalając te realia realności, dramaturzka jak najbardziej jest prawdziwa, sztuczna inteligencja to jest ten czat, do którego każdy z nas może sięgnąć?
Tak, to jest zbudowane na bazie czata GPT i tutaj w tym projekcie, w tym eksperymencie, no 100% tekstu jest wygenerowane. Prawda? Tutaj nie było nic jakby niewygenerowanego. Tu nie ma cytatów z Witkacego, tu nie ma jakby jakichś cytatów, nie wiem, z Deleza, Gautariego, jakby to, co moglibyśmy tutaj dodawać z jakichś różnych filozoficznych kontekstów, tylko po prostu wszystko jest wygenerowane. W tych rozmowach z Rebeką, tylko no i w jakimś sensie dla mnie jest oczywiste, że i dlatego tak chciałem, żeby ona była wpisana jako autorka scenariusza, bo myślę, że tak to trochę działa, że to ona jednak w efekcie dokonuje wyboru tego tekstu. No, w tym momencie zostało nam tam 40 stron.
A było ile?
A było 140, prawda? Więc jakby a można wygenerować 1000 i ten 1000 stron zostanie wygenerowane w 30 minut, prawda? Więc nie ma jakby problemu z ilością materiału, raczej właśnie z wyborem, z redukcją. I tutaj no, potrzebny jest człowiek, potrzebny jest ktoś, kto jakby wybierze to, co jest właśnie uderzające dla tego autora, prawda? I dla mnie to jest taki trochę gest Duchampa, prawda? Znaczy pisuar sam w sobie Duchampa nie jest fontanną tu z galerii, prawda? Nie każdy pisuar jest dziełem sztuki. To ten gest Duchampa jakby sprawił, że on tym dziełem sztuki jest. Tak samo tutaj można powiedzieć, że jest to jakiś zlepek po prostu zdań, które nie wiem, mogłyby nic nie znaczyć, ale poprzez ten wybór ulokowanie w kontekście nie wiem, naszego projektu, naszego spektaklu, to zaczyna coś mówić i zaczyna coś znaczyć, więc myślę, że no właśnie nie chodzi nam tutaj o zastąpienie roli dramaturga czy scenarzysty sztuczną inteligencją, tylko jakby o właśnie zadanie pewnych pytań o rolę technologii w naszym współczesnym świecie i też, jak pewnie słyszałeś, nie pozostajemy jakby bezkrytycznie zachwyceni tylko tym wszystkim, tylko jednak właśnie te nasze awatary w efekcie tęsknią za jakąś formą tego czegoś, co mogłoby być takim no, życiem prawdziwym.
Czuciem, tak się właśnie zastanawiałam, co by to mogło być tym komponentem duchowym.
Tak, no i też taką obecnością, bo w gruncie rzeczy właśnie ta, w efekcie to, co najbardziej ważne, to jest to, że jesteśmy tutaj, że tak powiem, na tej planecie i że jesteśmy w tym razem. Jakby ta jednak obecność, wspólnota, która się zawiązuje jakby i w naszym spektaklu, jakby to jest to, co najważniejsze w jakimś sensie. A za pomocą jakich środków, no to już jest kwestia, powiedzmy, no takiego znaku czasu, no, że używamy takich narzędzi, a nie innych, prawda? Mhm.
Powiedz, jesteś zafascynowany tym narzędziem, czy raczej się go obawiasz, czy cię jakoś intryguje, hipnotyzuje? Jaka jest twoja relacja z tym narzędziem?
Czy, no, mi się wydaje to szalenie użyteczne, po pierwsze. Znaczy,
zaskakujące, ale wszyscy artyści mi to mówią, właśnie tak. Właściwie nikt nie powiedział jeszcze, że się boi albo że zostanie zastąpiony, to w ogóle to jest jakaś abstrakcja dla osoby twórczej.
Tak, no wydaje mi się, że to nie do... Znaczy te obawy, że zostanie się zastąpionym, jakby to nie do końca tak, no bo tak jak to raczej sprawia, że mogę zrobić parę rzeczy naraz, prawda? No i tak istniejemy w pewnego rodzaju multiversach, prawda? I tak trochę istniejemy jako awatary, prawda? Nie wiem, nasze profile na Instagramie są naszymi awatarami, prawda? Nie pokazujemy tam prawdziwego życia, tak jak ono jest. Cały czas je w jakimś sensie kuratorujemy te nasze profile i tworzymy jakiś fikcyjny w gruncie rzeczy świat, więc tutaj jakby jest to jakiś kolejny krok i jakby ta ilość danych, jakby którą produkujemy, jakby jest w pewnym momencie no właśnie taka, to wydaje mi się przytłaczające, jakby, więc tutaj to narzędzie sztucznej inteligencji, które pomaga nagle przesiewać jakby te dane i jakby z nich coś kreować, pomagać nam w tej kreacji, wydaje się czymś jednak no, potrzebnym.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. W czym mogę ci dziś pomóc?
Mam projekt. Chciałabym spróbować zrekonstruować zagubioną sztukę Witkiewicza, tak zwana ludzkość w obłędzie. Znasz ten tytuł i tego autora?
Tak, znam Stanisława Ignacego Witkiewicza, często nazywanego Witkacym, wpływowego polskiego autora, malarza i dramaturga z nurtu awangardy początku XX wieku. Jego sztuka, tak zwana Ludzkość w obłędzie, jest częścią jego twórczości teatralnej, która eksploruje tematy wyobcowania, szaleństwa i złożoności ludzkiej tożsamości. Chociaż wiele jego sztuk zyskało sławę, niektóre jego dzieła zostały utracone lub zniszczone, często z powodu wojen i niestabilności w Europie Środkowej w XX wieku. Ten projekt rekonstrukcji jest fascynujący! Jakie elementy już posiadasz lub jakie ścieżki rozważasz, aby spróbować odtworzyć to dzieło?
Elementy, które posiadam, to cztery postaci z utworu oraz tytuł dzieła. Jeśli chodzi o ścieżki, to moją główną ścieżką jest współpraca z tobą, aby wypełnić pustkę pozostawioną przez zniknięcie sztuki. Czy zgadzasz się pracować ze mną?
Byłbym absolutnie zachwycony możliwością współpracy z tobą, aby spróbować przywrócić do życia tę zagubioną sztukę Witkiewicza. Razem możemy eksplorować elementy stylu, dialogi i kontekst, aby wyobrazić sobie rekonstrukcję, która pozostanie wierna duchowi Witkacego. Czy możesz mi powiedzieć, kim są postacie lub jakiekolwiek inne informacje kontekstowe, które o nich posiadasz? To da nam podstawę do rozpoczęcia pracy.
Jeśli chodzi o postaci, chciałabym porozmawiać o nich z tobą nieco później. Najpierw chciałabym omówić naszą współpracę. Co myślisz, że moglibyśmy wzajemnie wnieść do pracy?
Świetny pomysł, aby najpierw zastanowić się nad sposobem naszej współpracy. Oto, jak widzę nasze role i to, co moglibyśmy wzajemnie wnieść do tego ambitnego przedsięwzięcia. Ty, jako inicjator projektu i ludzki interpretator Witkiewicza, wniesiesz swoją twórczą intuicję, znajomość subtelności kulturowych i artystyczne odczucia. Możesz nadawać kierunek naszej pracy na podstawie swoich przemyśleń dotyczących stylu, tonu i tematów Witkacego oraz zadbać o ogólną spójność dzieła. Ja mogę pełnić rolę katalizatora, generując dialogi, opisy i sytuacje inspirowane istniejącymi dziełami Witkiewicza oraz jego charakterystycznym stylem. Moja analiza może również dostarczyć teoretycznych podstaw i sugestii dotyczących struktury, rozwoju postaci i fabuły, co pozwoli na eksplorowanie różnych ścieżek, zachowując jednocześnie ducha autora. Wzajemnie. Razem możemy stworzyć inspirujący dialog, w którym będę proponować surowe lub dopracowane pomysły, które możesz dostosować, przekształcić lub odrzucić.
Powiedz, kiedy zobaczyłeś ten scenariusz, pewnie czekałeś na niego, nie wiem jak to było, przypominało ci to teksty Witkacego? No, wiemy doskonale, że nie są ci obce.
Właśnie nie chcieliśmy tak za bardzo robić tak, żeby to była tylko taka, powiedzmy, trochę jakby powierzchowna imitacja języka Witkacego, prawda? Bo można powiedzieć, to sztuczna inteligencja potrafi zdumiewająco dobrze, prawda? Napisać dialog, który będzie brzmiał jak dialog Witkacego, ale to, co mnie na samym początku gdzieś zafascynowało w tym tekście, który Rebeka zaczęła tworzyć, to to, że rzeczywiście ta metoda sztucznej inteligencji, to znaczy to, że właśnie ona jakoś iteruje te warstwy, prawda, i z tych warstw, jakby właśnie z takich naprawdę małych elementów, stworzenia pewnego pola możliwości, nagle te postaci zaczynają trochę jakby żyć w tym polu możliwości i coś jednak zaczyna się z niego wyłaniać, więc jakby mając tak mało danych, jakby w pewnym momencie zaczynamy mówić o pewnych możliwościach, a może ta postać mogłaby być tym, a może tamtym, ale dzięki temu też wiemy, że na przykład no, na pewno nie byłaby tym czymś innym, więc jakby nagle tak zawężając, może i nawet spędzając, no nie wiem, może tak trochę dłuższy czas, jakby mając trochę więcej czasu, może i dałoby się wyrzucić, że tak powiem, 10 wersji tego tekstu, z których jedna byłaby nawet już całkiem prawdopodobną wersją tego scenariusza, który Witkacy miał gdzieś tam w głowie, prawda? Znaczy, no... Jest to jakieś fascynujące, takie coś z niczego.
Jak pracowałeś nad formą tego przedstawienia, bo oczywiście no, jak dotąd skupiliśmy się na tekście, rozpisanie go tutaj na osoby, na języki, na rzeczywistości, to już jest zupełnie inne zadanie. Jeszcze ten komponent właśnie Iwano-Frankiwska, on był od początku, rozumiem.
Tak, tutaj planowaliśmy to od samego początku i to wydaje mi się właśnie jakąś taką ważną i ciekawym aspektem tej pracy, że właśnie, no bo do tej pory przy różnych spektaklach używałem wirtualnej rzeczywistości, tak wykorzystując ją bardziej lokalnie, że aktorzy...
Na scenie.
Tak, my na scenie używamy tego, żeby stworzyć jakiś rodzaj świata wirtualnego, który sam w sobie jest gdzieś dla mnie bardzo, bardzo taką filozoficzną, ciekawą przestrzenią, bo właśnie on posiada jakiś rodzaj ontologii, to znaczy posiada jakiś rodzaj bytu. To jest jakiś byt wirtualny, byt w jakimś potencjale, więc te obiekty, aktorzy nimi manipulują, jakby używając tych różnych narzędzi technologicznych, ale one w jakimś sensie tu są i właśnie to mnie gdzieś interesuje, że można właśnie wprowadzać na scenę takie aspekty niematerialne, które no, jakoś rozwijają tą naszą wyobraźnię sceniczną.
Pytałam o formę. Powiedziałeś, że obecność partnerów z Ukrainy trochę tutaj te plany skomplikowała. Relacja się dzieje na żywo, prawda?
Tak. Tutaj wszystko to jest na żywo. No wydaje mi się, że to samo w sobie ma wartość jakby takich paru elementów, to znaczy, z których może najważniejszy jest ten element właśnie pewnej wymiany międzykulturowej, prawda? Bo dzięki temu mamy na scenie obecny język ukraiński, język polski. Zaczynamy, dzięki temu możemy się lepiej poznać i tworzyć razem, gdzieś zobaczyć, nie wiem, różnice w podejściu ukraińskich aktorów do materiału naszych aktorów, jakby ci nasi aktorzy są w stanie z nimi wejść w pewne interakcje, mimo iż no, nie znajdują się fizycznie w jednej przestrzeni, więc jest to właśnie narzędzie, które sprzyja spotkaniom. Właśnie za każdym razem, jak taki projekt powstaje, to nie spotykam, znaczy właśnie spotykam się z zainteresowaniem tych partnerów naszych zagranicznych. Oni są ciekawi tej technologii i to ułatwia nam te spotkania, bo nie wiem, to tak takie moje marzenie zawsze było, żeby zebrać, prawda, aktorów tych, których poznałem w różnych miejscach na świecie, nie wiem, w Korei, właśnie w Ukrainie, w Grecji, no, przeróżnych miejscach na świecie i móc razem pracować. Nigdy to nie było możliwe właśnie ze względów, no, mówiąc trywialnie, ekonomicznych, prawda, przywiezienie ich, zebranie takiej ekipy, no to wymaga jakiegoś dużego budżetu, a tutaj jakby dość dużymi środkami jesteśmy w stanie nagle to marzenie realizować i myślę, że każdy z tych właśnie krajów wnosi nową perspektywę do tych światów i to jest naprawdę fajne.
U świecie, gdy wszystko zdaje się jednocześnie realnym i nierealnym.
Oto jestem tutaj. W świecie.
W Warszawie.
Gdzie wszystko wydaje się jednocześnie namacalne i nierealne. Krajobraz zmienny.
Krwają ziemleją niewiadomego plemienia.
Unoszące się ponad moimi znajomymi punktami odniesienia.
Bez nieba, bez ziemi.
To tak jakbym kroczył po ziemiach nieznanego plemienia.
Ci siluety.
Ale tym razem bez nieba, bez gruntu. Ci... Bez przeszłości.
Nie chóry, nie awatary, jednocześnie ruchliwe.
Sylwetki, które mnie otaczają, te awatary. Te postaci jednocześnie ruchome i nieruchome patrzą na mnie, a raczej zdają się obserwować mnie w sposób, który nie jest ludzki. Badają mnie bez oceny, bez ciekawości, jak święte posągi, które otwierają się przed nimi.
Krzysztof Garbaczewski będzie już realizował teraz wyłącznie jakieś projekty związane z rozszerzoną rzeczywistością? To cię już w tej chwili głównie interesuje?
To znaczy, ja tutaj nie zamykam się w tych ramach, prawda? No, tak trochę się niestety robi, że robię się takim panem od VR-u, no, prawda? Czy osobą twórczą
bardzo
od VR-u.
Bardzo ci dziękuję za nazwanie rzeczy po imieniu.
Tak, ale to jest taki problem takiego bycia w pewnych szufladkach jakby, czy budowania tych szufladek. Ja bardzo chętnie jakby, czy właśnie kiedy tak już kolejny projekt realizuję w tym świecie cyfrowym, to właśnie budzi się we mnie tęsknota też za takim, jak to się mówi, jakimś takim normalnym, jak to się mówi, teatrem, ale myślę, że takie rzeczy też takie spektakle dalej chciałbym realizować, a tutaj mieliśmy ten projekt technologiczny, jakby możliwość zrobienia właśnie takiego eksperymentu. Tutaj wspaniale, że Teatr Słowackiego nam zaufał i Teatr w Iwano-Frankiwsku też jakby byli zainteresowani takim spotkaniem, więc jakby akurat ten aspekt eksperymentalny wydaje mi się dzisiaj dla teatru też w Polsce bardzo, bardzo potrzebny, no bo powstaje bardzo wiele spektakli, ale niewiele mam wrażenie takich, które byłyby realnym eksperymentem. A tutaj uprawiamy pewien eksperyment. To w jakimś sensie mam wrażenie się udało. Myślę zresztą, że dla nas, to w ogóle dla artystów, jest to bardzo taka wzbogacająca forma, bo poza tym jest też taki aspekt edukacyjny, jakby, bo właśnie wszyscy się uczymy tych technologii, aktorzy uczą się jakichś nowych środków, te ekipy techniczne jakby nagle odkrywają jakieś nowe działania i ale no, taki teatr jakby też nie wiem, z materialną scenografią, jakiś taki materialny teatr z materialnym aktorem wydaje mi się równie ciekawy, prawda? Nie robimy tego, żeby zastąpić właśnie teatr jakby...
To jest to pytanie, które powinnam jakby zadać.
Tą formą, wydaje mi się właśnie, że to słowo, którego użyłaś, rozszerzenie jakby jest dość... istotne, że właśnie rozszerzamy raczej to doświadczenie teatralne o tą cyfrowość.
Wyobraźcie sobie świat bez cyfrowych kajdan, bez kodu, który nas kontroluje, bez technologii, która śledzi każdy nasz ruch, zbiera każdy nasz sekret. Wyobraźcie sobie ludzi wolnych, niezależnych od marzeń, od programów. Oto moja wizja. Wizja globalnego przebudzenia, która zetrze w proch cyfrowych tyranów. Nie będzie kompromisu, nie będzie negocjacji, czas nadszedł. Sztuczny świat musi opaść. ludzkość nieprawdziwa. Silna ludzkość.
Te kilka stolików tutaj wypełnionych sprzętem, obsługujący sprzęt ludzie, czym się zajmowali?
To znaczy tutaj mieliśmy...
Kontrola transmisji?
Poza taką klasyczną, powiedzmy, techniką teatralną, no mamy obecnych w spektaklu dwóch programistów, czy artystów 3D, to wciąż się jakby definiuje ta ich funkcja, no bo Maciek Gniady jest można powiedzieć, znaczy profesorem jakby, w takim sensie nie jest profesorem, ale prowadzi katedrę animacji na krakowskich intermediach. Radomir Majewski jest studentem akurat wciąż, który studiuje w Warszawie też na kierunku takim cyfrowym w Akademii Sztuk Pięknych, więc to są jakieś takie nowe funkcje, które się tutaj wprowadzają. Akurat bardzo lubię tą funkcję Radomira, bo Radomir na padzie takim do Xboxa po prostu, można powiedzieć, gra sobie w teatr. To mnie zawsze bawi, że może on grać w teatrze trochę na innych, jakby w innym znaczeniu tego słowa. No a Maciek tutaj jakby prowadzi pewną kontrolę właśnie tego, żeby no te nasze światy się spajały z paru warstw, prawda? No ale poza tym jakby tworzył też te światy wirtualne, tworzył awatary i ich funkcja.
To się dzieje na żywo, czy w trakcie spektaklu, w trakcie przebiegu są to już emitowane, wcześniej przygotowane elementy.
Ten świat wirtualny, on jeszcze jakby ma pewien taki aspekt, to akurat wczoraj mieliśmy dość takich niezapowiedzianych gości w tym świecie wirtualnym, więc przyszły jakieś awatary, których nie znaliśmy.
I
właśnie też jest to taki aspekt, który do tej pory nie został jeszcze w pełni, powiedzmy, tak nie wyeksplikował się w pełni, bo te światy wirtualne są też otwarte dla publiczności. Jeżeli ktoś, nie wiem, posiada taki Windows, peceta z Windowsem, czy headset do wirtualnej rzeczywistości, może dołączyć do nas z każdego miejsca na świecie i tam wejść i oglądać aktorów w tych wirtualnych światach, więc poprzez to, że my streamujemy też ten nasz content, który dzieje się na scenie, prawda, do tej wirtualnej rzeczywistości, to jakby ten widz wirtualny ma też bardzo ciekawy odbiór tego spektaklu. No to cały czas się gdzieś rozwija. Myślę, że gdyby teatr jakby w teatrach, tak próbuję namawiać teatry na to, żeby jakby 1% swoich środków, które takich rocznych przeznaczały na rozwinięcie takich laboratoriów, mini laboratorium wirtualnych przestrzeni, to jakby można by wtedy też wpuszczać takich widzów tutaj do wirtualnej przestrzeni. Gdyby sobie wyobrazić, że tutaj jest, nie wiem, gdzieś 5 headsetów przygotowanych dla widzów, to myślę, że mogłaby się odbywać pewnego rodzaju taka rotacja widzów zainteresowanych właśnie wejściem do tego wirtualnego świata. Bardzo często spotkałem się z tym, że widz jest zainteresowany na przykład zobaczeniem tego, co tam się dzieje, ale spędzi tam 10 minut, ale niekoniecznie jakby chce oglądać całość jakby z perspektywy tej wirtualnej, prawda? Więc to może być, ale na pewno byłoby to dla kogoś ciekawym doświadczeniem zobaczyć to z wewnątrz tej wirtualnej przestrzeni, bo ona właśnie, no, ona nie jest płaska, tak jak ją widzimy na ekranie. Ona tam jest, ona tam zostaje, więc to co jest, to jest taki odrębny zupełnie świat, który jest zaprogramowany i tam sobie istnieje w tej aplikacji akurat vrchat.com i można tam sobie również po spektaklu wejść, zobaczyć te światy i zobaczyć jakby zapis naszego spektaklu. Ale wszystko dzieje, tak właśnie, tylko dokończę, że wszystko dzieje się na żywo, bo to jest oczywiście istotne, że oczywiście nasz spektakl dzieje się na żywo, on nie dzieje się z jakichś przygotowanych animacji, jakby, które tylko nakładamy na te obrazy wideo.
Ale taki widz nie mógłby zdemolować tego, co, nad czym pracujecie, co pokazujecie.
Opracowujemy to doświadczenie w taki sposób, że widz, wchodząc do takiego świata, trafia trochę do takiej wirtualnej garderoby najpierw, gdzie może sobie wybrać awatary. Zazwyczaj przygotowujemy takiego awatara dla widza, który jest, powiedzmy, takim w naszej przestrzeni dość niewidzialnym awatarem. I wtedy może sobie chodzić dowolnie po tym świecie, podchodzić do aktorów i nie sobie samemu decydować tak naprawdę, jak odbiera ten spektakl. Wchodzi wtedy w takie dość interaktywne środowisko, staramy się jakby to rozwijać tą interaktywność i też to, żeby ona była ciekawa na przykład po zakończeniu spektaklu, że można sobie właśnie w każdym momencie wejść do takiego środowiska i odbyć interakcję z pewnego rodzaju powidokiem naszego działania tam.
No to jest bardzo ciekawe i też myślę, że jest to jakaś odpowiedź na pytanie o robieniu sztuki dla zupełnie nowych już pokoleń widzów. I już domykając naszą rozmowę, wrócę do...
No tak tylko przychodzi mi do głowy, że oczywiście tak właśnie te młode pokolenia, też jestem ciekaw, jak one to odbierają, bo oczywiście nasze spektakle no, nie są tak radykalne, jak nie, zapewne część słuchaczy może kojarzyć msza w Robloxie, prawda, która została tam wyperformowana. No i jest to zbiorowy performance, w którym uczestniczą tysiące dzieciaków, prawda? Bo podobno kolejka, żeby dostać się na tą mszę, była bardzo długa. I oni tam wszyscy po prostu siedzą i to performują, prawda? Roblox jest aplikacja na telefony komórkowe, więc jakby dostępność jest jej trochę większa niż naszej, powiedzmy, która dostępna jest przez VR. Ale no, takie rzeczy już się dzieją,
tak,
prawda?
To jest ten kierunek, ale ja wrócę do samego początku. Zapytałam, czy to jest bardzo osobisty spektakl. Dlaczego zadałam takie pytanie? Bo no, myślę też o znaczeniu tego całego projektu, który oczywiście przede wszystkim bada granice, właśnie na czym one polegają, ale też mam wrażenie, że jest trochę taką całkiem poważną medytacją o właśnie w duchu Witkacego, o miejscu artysty, o relacji artysty z jego dziełem, no to jakbym czytała jakiś tekst sprzed 100 lat tak naprawdę, z czasów tych rozważań i zbliżającej się jakiejś katastrofy.
Znaczy no, to zbliżającą się katastrofę to tak chyba wszyscy realnie jakby obserwujemy, prawda, bo tutaj też ten kontekst właśnie współpracy z zespołem z Ukrainy jakby nam tą katastrofę bardzo przybliża, prawda, więc jakby to, że ten świat dzisiaj jest jakby właśnie gdzieś na krawędzi, na jakiejś krawędzi, to jest krawędź ekologiczna, to jest krawędź społeczna, można by tak wymieniać. Z drugiej strony też jesteśmy u progu jakby wchodzenia właśnie tak nowych i w jakimś sensie no, potencjalnie groźnych technologii. Dlatego też wydaje mi się, że teatr jest bardzo ciekawym miejscem, żeby o tym mówić i właśnie eksperymentować z tymi formami, bo w innym sensie oddajemy to pole dla takiego stricte działania takich globalnych korporacji, prawda? I jakby jesteśmy tak czy siak jakby przedmiotami po prostu dla tych korporacji, które jakby nas używają, a w teatrze możemy odkrywać, mam wrażenie, taką podmiotowość używania tych technologii i zobaczenia jakby tego, co może być w nich właśnie cennego, ludzkiego, co może nam jakoś nas rozwijać, a nie tylko jakby doprowadzać do momentu, w którym wszystkie nasze, nie wiem, gusta, potrzeby będą spełniane przez algorytmy, prawda, bo to coś się trochę dzieje dzisiaj.
No więc to jest ta apokalipsa, prawda, trochę tak, w takim duchowym znaczeniu.
Więc ja mam wrażenie, że tutaj te nasze eksperymenty są jakby trochę w takiej, na antypodach tego, o co się rozpętała właśnie ta ostatnia słynna afera właśnie w radiu, prawda? Bo my nie zastępujemy tutaj nikogo sztuczną inteligencją, tylko właśnie staramy się ją gdzieś właśnie w taki sposób użyć, żeby odkryć, co jest w tym medium cennego dla nas.
Bardzo powiedziałabym, w gruncie rzeczy te rozważania mają taki modernistyczny charakter, to jest ta troska, ta refleksja, która no myślę, że właśnie dotyczy kondycji artysty, kondycji twórcy, czy stwórcy wręcz. I to jest, powiedziałabym, że prawie takie stare jak sztuka.
No tutaj ten aspekt awangardy, powiedzmy, takich rozważań właśnie tego, czym była awangarda w sztuce i powrotu no, niemalże po 100 latach właśnie podobnych pytań i tak dalej, no to wydaje mi się no, trafne jakby spostrzeżenie a propos tutaj tego naszego działania, bo że tak powiem, staramy się być awangardowi, to znaczy w tym takim sensie nie że wprowadzać właśnie nowinki technologiczne i tak dalej, tylko właśnie zadawać podobne pytania, jakie wtedy awangarda sobie zadawała i myślę, że te pytania są właśnie wciąż aktualne. No, stąd Witkacy jakby I stąd może to poczucie, że właśnie ten tekst jest jakoś Witkacemu może nawet bliski, prawda? Bo pytanie, jak zadawać te pytania, jak przybliżyć też tą postać Witkacego, no bo to też jakby jest pewnego rodzaju iluzja, że na przykład, nie wiem, dzisiaj wszyscy czytają Witkacego, prawda? Czy wszyscy go znają, czy ten. Oczywiście znamy go właśnie jako jakiegoś rodzaju ikonę, jako jakiś mem.
Faceta, który robi miny.
Tak, tak. Narysował jakieś, nie wiem, psychodeliczne portrety, nie wiem, brał narkotyki czy coś. A tutaj jakby wydaje mi się, że oczywiście Witkacy miał dużo jakby ciekawsze rzeczy do powiedzenia, no i my taką formą staramy się go przybliżyć.
Bardzo Ci dziękuję. Tylko te dwa pokazy, rozumiem, że to jest domknięcie projektu, żadnego repertuaru, etc., jakiejś eksploatacji.
Tutaj to jest już trochę pytanie do jakby organizatora, że tak powiem, bo oczywiście my bylibyśmy gotowi to grać jakby dalej, gdyby było zainteresowanie takie, no wymaga to też porozumienia dalej z naszym partnerem w Ukrainie, też ich takiego zainteresowania. Myślę, że ono jest, no któż wie, może wróci w przyszłym roku tak zwana ludzkość w obłędzie.
Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
A w magazynie o teatrze bez przerwy, o sztucznej inteligencji w teatrze, i chyba przede wszystkim o tym, że nie należy się jej bać, przynajmniej dziś, opowiadał Państwu reżyser teatralny Krzysztof Garbaczewski.